Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Papież Franciszek spotkał się z rodzinami 6 ofiar paniki wywołanej rozpaleniem żerącego gazu w dyskotece w Corinaldo.
Szef papieskiej dyplomacji przebywa z wizytą na Białorusi. W ten sposób Franciszek chce wyrazić swoją bliskość z cierpiącym narodem.
Na karę 133 lat więzienia sąd skazał salwadorskiego pułkownika odpowiedzialnego za śmierć 5 hiszpańskich jezuitów zabitych w 1989 roku.
12 września witają Państwa Łukasz Sośniak
i Krzysztof Brąk. Zapraszamy na serwis informacyjny.
Papież Franciszek spotkał się w Watykanie z rodzinami nastolatków i młodej matki, którzy przed 2 laty zginęli w dyskotece w Corinaldo w pobliżu Ancony. W wyniku wybuchu paniki śmierć poniosło tam 6 osób, a ponad 100 zostało rannych. Przyczyną było prawdopodobnie rozpylenie w dyskotece substancji drażniącej drogi oddechowe. W lokalu było ciasno, bawiło się w nim ponad 1000 osób. Gdy młodzież poczuła gaz, rzuciła się do ucieczki, tratując się nawzajem.
Ojciec Święty podziękował przybyłym za to, że odważyli podzielić się z nimi swoim żalem po stracie bliskich. Zapewnił, że tragedia głęboko nim wstrząsnęła, a to spotkanie ma pomóc mu pamiętać w modlitwie o ofiarach. Każde tragiczne wydarzenie przynosi wielki ból, ale kiedy śmierć zabiera nastolatków i młodą matkę, bez Bożej pomocy cierpienie jest nie do zniesienia, powiedział Franciszek.
Nie zagłębiam się w przyczyny zdarzenia w dyskotece, w której zginęli członkowie waszych rodzin, ale z całego serca łączę się z waszym cierpieniem i waszym uzasadnionym pragnieniem sprawiedliwości. Pragnę również przekazać wam słowo wiary, pociechy i nadziei. Corinaldo, miejsce tragedii, znajduje się w obszarze, nad którym czuwa Matka Boża z Loreto. Jej sanktuarium jest niedaleko. Wierzymy, że ona jako matka towarzyszyła im ze swoją czułością. Ileż to razy powoływali się na nią w modlitwie Zdrowaś Maryjo, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. I choć zapewne w momencie śmierci nie zdążyli się pomodlić, to Matka Boża nie zapomina naszych błagań, z pewnością towarzyszyła im, aż znaleźli się w miłosiernych objęciach jej Syna.
Franciszek spotkał się z przedstawicielami wspólnot Laudato Si założonymi przez ekologów chrześcijańskich w odpowiedzi na apele Ojca Świętego o ratowanie naszej planety. Fundamentem ich działania jest ekologia integralna zaproponowana przez Franciszka w encyklice poświęconej ochronie wspólnego domu. Podczas spotkania papież przypomniał, że słowo integralna oznacza, że wszystko w stworzeniu jest ze sobą powiązane i stanowi niejako jeden organizm, który należy chronić. Zaznaczył, że pandemia pokazała, iż zdrowie człowieka nie jest odseparowane od stanu środowiska, w którym żyje. Zmiany klimatyczne nie tylko zaburzają równowagę w przyrodzie, ale również są przyczyną ubóstwa i głodu. Zaniedbanie stworzenia i niesprawiedliwość społeczna idą ze sobą w parze. Można powiedzieć, że nie ma ekologii bez sprawiedliwości i nie ma sprawiedliwości bez ekologii, stwierdził papież.
Jest to zadanie, które dotyczy wszystkich, zwłaszcza ludzi odpowiedzialnych za narody i działalność produkcyjną. Potrzebna jest wola zajęcia się przyczynami obecnych zmian klimatycznych. Ogólne zobowiązania to za mało. Nie można patrzeć wyłącznie na słupki poparcia wyborców czy szukać jedynie akceptacji sponsorów. Musimy spoglądać daleko w przyszłość, inaczej historia nam tego nie wybaczy. Musimy pracować dzisiaj, na jutro dla wszystkich. Ubodzy tego świata pociągną nas kiedyś do odpowiedzialności.
Franciszek wymienił 2 kluczowe dla ekologii integralnej słowa: kontemplacja i współczucie. Kontemplacji potrzebujemy, aby dostrzec w przyrodzie coś więcej niż tylko surowiec, który zapewnia zysk. Dzięki niej pozbędziemy się choroby, jaką jest konsumpcjonizm. Z kolei współczucie jest owocem kontemplacji. Jeśli potrafimy wyjść poza nasze wymówki i teorie i dostrzec w drugim człowieku brata i siostrę, to jest to dowód, że kontemplacja jest w nas żywa i patrzymy na świat tak jak Bóg. Jego współczucie jest przeciwieństwem naszej obojętności, zauważył Franciszek.
Nasze współczucie jest najlepszą szczepionką przeciwko epidemii obojętności. To mnie nie dotyczy, to nie zależy ode mnie, nie jestem zaangażowany. To właśnie objawy obojętności. Ci, którzy współczują, przechodzą od nie dbam o ciebie do jesteś dla mnie ważny. Współczucie to tworzenie nowej więzi z drugim, opiekowanie się nim na wzór dobrego Samarytanina, który zajął się człowiekiem nieszczęśliwym, choć wcale go nie znał. Świat potrzebuje ludzi, którzy nie kryją się za ekranami telefonów, aby komentować, ale brudzą sobie ręce, aby usunąć zło i przywrócić godność. Współczucie jest wyborem. To wybór, aby nie widzieć wrogów w żadnym z moich sąsiadów. Po tym, jak władze państwowe nie wpuściły na teren Białorusi arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza, do Mińska przyjechał szef papieskiej dyplomacji, arcybiskup Paul Gallagher. W ten sposób Ojciec Święty chce wyrazić swoją bliskość z Kościołem i narodem białoruskim. Program wizyty obejmuje spotkania zarówno z przedstawicielami Kościoła, jak i rządu.
Od kilku tygodni na Białorusi panują poważne napięcia. Opozycja ostro krytykuje prezydenta Łukaszenkę i kwestionuje zwycięstwo osiągnięte przez obecną głowę państwa w ostatnich wyborach. Protesty, które rozlały się po całym kraju, doprowadziły do starć z milicją i licznych aresztowań. W zamieszkach kilka osób straciło życie.
Nie zanosi się też na ich zakończenie. Przeciwnicy obecnego prezydenta zapowiedzieli, że w niedzielę w Mińsku tysiące ludzi znów wyjdzie na ulicę. Ten marsz, jak mówią liderzy opozycji, będzie poświęcony Marii Kolesnikowej, aresztowanej w ostatnich dniach przywódczyni protestu.
Misja arcybiskupa Gallaghera wpisuje się w papieską walkę o pokój na świecie. 16 sierpnia w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański papież zapewnił, że z uwagą śledzi sytuację na Białorusi. Zaapelował o dialog, odrzucenie przemocy oraz poszanowanie dla sprawiedliwości i prawa.
Jutro we wszystkich kościołach na świecie zbierane będą pieniądze na Ziemię Świętą. Ta doroczna zbiórka ustanowiona przez Pawła VI odbywa się normalnie w Wielki Piątek. W tym roku ze względu na sanitarne obostrzenia w wielu krajach uroczystości Triduum Paschalnego odbywały się bez obecności wiernych. Dlatego też wielkopiątkową zbiórkę przesunięto na 13 września, czyli na niedzielę poprzedzającą święto podwyższenia Krzyża Pańskiego i wspomnienie Matki Bożej Bolesnej.
Jak mówi prefekt Kongregacji dla Kościołów Wschodnich, zebrane jutro środki zostaną przeznaczone na zachowanie chrześcijańskich miejsc kultu w Ojczyźnie Jezusa oraz różnych dzieł prowadzonych przez kustodię Ziemi Świętej. Służą one nie tylko chrześcijanom, ale wszystkim mieszkańcom, którymi w większości są tam muzułmanie. Przykładem tego jest Uniwersytet w Betlejem, gdzie wyznawcy islamu stanowią 70% studentów, mówi kardynał Leonardo Sandri.
W kontekście aktualnej pandemii mogłoby się wydawać czymś absurdalnym prosić wiernych o pomoc dla innych, wiedząc jak wiele potrzeb i cierpienia jest na miejscu. Tym niemniej, pomimo wszystkich aktualnych trudności, sądzę, że możemy postrzegać tę zbiórkę jako duchową pielgrzymkę do Ojczyzny Jezusa, bo pielgrzymki rzeczywiste wciąż są jeszcze niemożliwe. Wiemy, że kiedy On żył na ziemi, był punktem odniesienia dla wszystkich potrzebujących i odrzuconych, dla trędowatych, chromych, ubogich i chorych. Wszyscy chcieli przyjść do Niego. Dlaczego my, pośród aktualnych trudności, nie zrobimy tego samego? Dlaczego nie zwrócimy się w naszym sercu do Niego, by prosić o zlitowanie, by uwolnił nas od tej pandemii? A zatem wyruszmy w tę duchową pielgrzymkę do miejsc, których dotykały Jego nogi i ręce, nie tylko myślą i modlitwą, ale również darem, aby w tych miejscach nadal trwała zbawcza obecność Jezusa i by w przyszłości te miejsca nadal mogły być dostępne dla pielgrzymów jako świadectwo życia, łaski i wolności dla wszystkich.
Coraz większą popularnością cieszy się Centrum Formacji Maryjnej prowadzone w Rwandzie przez polskiego marianina księdza Leszka Czeluśniaka. Do działającej przy nim szkoły podstawowej, przewidzianej na 250 dzieci, uczęszcza 750 uczniów. Misjonarze postanowili więc powiększyć placówkę. Dobudowali kilka pomieszczeń, w których znajdują się nowe klasy i kaplica.
Ksiądz Leszek do Rwandy wyjechał ponad 30 lat temu. Na początku pracował w parafii, a także zajmował się formacją młodych zakonników. Wojna, która wybuchła w 1994 roku, zmusiła go do przerwania działalności. Po zakończeniu konfliktu misjonarz powrócił do pracy parafialnej, a od 2002 roku prowadzi Centrum Formacji Maryjnej, które mieści się niedaleko słynnego sanktuarium Objawień Matki Bożej z Kibeho. Centrum jest nie tylko domem rekolekcyjnym i szkołą. Organizujemy w nim wydarzenia kulturalne, prowadzimy akademię dziecięcą, a nawet piekarnię, mówi ksiądz Leszek Czeluśniak.
Piekarnia w tym miejscu to też jest wielkie dla nas błogosławieństwo. Chociaż nie handlujemy w cudzysłowie dużo chlebem, ale za to przerodziło się to wielkie dzieło charytatywne, że dożywiamy prawie 1000 dzieci 4-5 razy w tygodniu od wielu, wielu lat, więc jest to wielka pomoc. I mamy dobre osiągi, powiedzmy, nie tyle w dożywianiu, ale dzieci już lepiej się uczą, kończą szkoły, zdają egzaminy i już mamy prawie 20 osób, które otrzymują stypendia do szkoły średniej. No i ostatnim takim jeszcze projektem, też które kontynuujemy, jest taka dziecięca akademia przy naszym centrum, ufundowana przez dzieci amerykańskie. Są to zajęcia pozaszkolne, gdzie uczymy języka angielskiego, uczymy sztuki, powiedzmy, takiej bardzo prostej. Mają kredki, farbki, więc to wszystko też głównie dzięki Polakom, którzy przyjeżdżali w pielgrzymkach, więc przywozili zawsze takie drobiazgi, które są bardzo ważne i bardzo nam pomagały.
Kościół w Kolumbii wspiera protestujących przeciwko nieuzasadnionej przemocy ze strony policji. Bezpośrednią przyczyną protestów jest sprawa 44-letniego prawnika, który sprzeciwiał się nadmiernym obostrzeniom pandemicznym. Po kilkudziesięciu uderzeniach paralizatorem Javier Ordóñez zmarł. Zaufanie do służb mundurowych jest praktycznie znikome, mówią mieszkańcy Bogoty.
Kościół w Kolumbii starał się zażegnać konflikt, organizując wczoraj czuwanie modlitewne. Od celebracji Eucharystii, transmitowanej na żywo w telewizji, po adorację przed Najświętszym Sakramentem w nocy. Poprzez to czuwanie, czytamy na stronie internetowej Konferencji Episkopatu, arcybiskup Bogoty i cały Kościół chcą prosić Boga o dar pokoju, ochronę wszelkiego życia i pojednanie między obywatelami. Wnosimy apel do wszystkich obywateli o zjednoczenie się w budowaniu mostów pokoju.
Na karę 133 lat więzienia skazał hiszpański sąd salwadorskiego pułkownika Innocente Orlando Montano. Sąd uznał go winnym śmierci 5 hiszpańskich jezuitów zabitych w 1989 roku w Salwadorze przez rządzący tam wówczas wojskowy reżim. Podczas ataku na jezuicki Uniwersytet Ameryki Środkowej w tym kraju zginęło w sumie 8 osób, jednak sąd mógł orzec winę wyłącznie w sprawie zabójstwa obywateli Hiszpanii. Na takich warunkach władze Stanów Zjednoczonych zgodziły się na ekstradycję pułkownika.
W 1989 roku Salwador przeżywał wewnętrzny konflikt zbrojny między siłami rządowymi a partyzantami Frontu Wyzwolenia Narodowego Farabundo Martí, który trwał ponad 10 lat. Wyrok sądu mówi o spotkaniu oficerów, wśród których był Ignacio Montano, i rozkazie, aby zabić księdza Eyakurie i nie pozostawić żadnych świadków, korzystając z jednostki batalionu Alacatl. Sędziowie uważają również pułkownika za autora morderstwa innego salwadorskiego jezuity Joaquina Lopeza, a także kucharki Julii Elby Ramos i jej 15-letniej córki. Po zbadaniu dowodów sąd jest przekonany, że 8 morderstw zostało zaplanowanych, uzgodnionych i zarządzonych przez członków Naczelnego Dowództwa Sił Zbrojnych, organu, do którego należał Innocencio Montano jako wiceminister bezpieczeństwa publicznego. Brał udział w podejmowaniu decyzji i wydał rozkaz przeprowadzenia egzekucji. W procesie istotną rolę odegrały zeznania byłego porucznika armii René Mendozy, który jako świadek przyznał się do udziału w wydarzeniach. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.